Ojcze, dziękujemy Ci, że Ty jesteś tutaj w swoim Duchu Świętym. Panie, uwielbiamy Cię. Panie, Ty powiedziałeś w swoim Słowie, że to Ty jesteś nauczycielem. Oddajemy Ci chwałę jako nauczycielowi i wywyższamy Twoje Słowo, które jest prawdą i które jest nauczycielem. Tobie chwała, Panie. Powierzamy Ci ten czas, powierzamy Ci nasze serca. Tobie chwała. Kochani, ja się podzielę tym, co Bóg mi od dłuższego czasu już wkłada w serce i mówi mi na ten temat. I to jest jakaś część tego, jak budować Kościół. Ten temat jest bardzo obszerny i jest wiele elementów, które się składa na to, jak budować Kościół. Tak naprawdę to sam Pan buduje Kościół. I taki Kościół, który jest budowany przez Niego i na Nim, na Jego Słowie, na fundamencie, którym jest Jego Słowo, taki Kościół się ostoi. Ja dzisiaj się podzielę słowem z Nehemiasza, ale zanim zacznę, przeczytam słowo z drugiego Tymoteusza. Dlaczego? Dlatego, że tam jest napisane, że całe Pismo, Stary i Nowy Testament, całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości. Całe Pismo. Żyjemy w Nowym Przymierzu, ale całe Pismo, Pan powiedział, jest pożyteczne dla nas. Do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania. Tak naprawdę bardzo dużo możemy się nauczyć ze Starego Testamentu. Po to ci Izrael doświadczył tak wiele rzeczy, o tym też Biblia mówi, aby to mogło być nauką dla nas. To jest bardzo ważne. Wiecie, możemy dzisiaj tego słowa posłuchać i powiedzieć: historia, działo się to, no i dobrze. Ale możemy posłuchać tego jako właśnie tej nauki, jako tej Bożej mądrości, żeby wziąć coś dla siebie, ale też żebyśmy wzięli to do Kościoła. Biblia mówi, że nie ci, którzy słuchają słowa, ale ci, którzy słuchają, przyjmują i wykonują słowo, stają się mocni i budują stałe budowle. Chcesz być mocny? Ja chcę być mocna. Ja chcę być mocna. Ja chcę być mocna w Bogu, w Duchu Bożym. Więc mamy przepis. Ci, którzy słuchają, przyjmują sercem i wykonują słowo, stają się mocni i budują stałe budowle. To jest bardzo ważne. Kochani, dzisiaj kilka rzeczy powiem z księgi Nehemiasza. Jest to księga, która została napisana przez proroka Nehemiasza na temat odbudowy murów Jeruzalem po powrocie z niewoli babilońskiej, kiedy naród wrócił z niewoli babilońskiej. I tam jest napisane, wtedy te mury były zupełnie zniszczone, naród był zniszczony, wrócił z tej niewoli Izrael i zastał zniszczoną i świątynię, i mury. I najpierw została odbudowana świątynia, a później zostały odbudowane mury. I w tej księdze jest opisany cały proces odbudowy tych murów Jerozolimy. Wiecie, Nehemiasz w czasie tej niewoli babilońskiej, ale i też później, już jak ta niewola się skończyła, on przebywał na dworze króla i był pod czaszym. piastował taki urząd. I wiecie, tak można by było powiedzieć, miał bardzo dobrą robotę, pracę, tak? Ale któregoś dnia przyszli tam do niego Izraelici, ci, którzy wrócili z niewoli. I wiecie co? I oni powiedzieli coś takiego, że bracia jego znajdują się w biedzie i pohańbieniu, dlatego że mury Jeruzalemu i jego bramy zostały zniszczone. Oni przyszli do niego i przynieśli mu zwykłą informację. Wiesz, Nehemiaszu, bracia nasi są w pohańbieniu, są w biedzie, bo mury Jeruzalemu zostały zniszczone. I te słowa, ta informacja, z którą oni przyszli do niego, tak bardzo dotknęły jego serca, że on zaczął modlić się, pokutować i wołać do Boga za swoimi braćmi, ale też zaczął wołać do Boga, aby Bóg odbudował mury Jeruzalemu. Dlaczego? Bo to sprawiało, że nieprzyjaciel miał dostęp do nich. Serce, wiecie, tak się zastanawiałam i coś takiego mi przyszło, że Bóg może poruszyć serce ludzi, którzy nie koncentrują się za bardzo na sobie. Widzicie, Nehemiasz, on, tak jak mówiłam wcześniej, miał dobrą pracę. Cóż by można było powiedzieć, taka informacja, no, bracia żyją w biedzie, coś się tam dzieje, są zhańbieni, mury rozwalone, ale dla niego to było tak ważne. Jego serce było poruszone. On nie myślał w tym momencie w ogóle o sobie. On był zaspokojony tam na tym dworze. On nie myślał o sobie, ale on pomyślał o swoich braciach. On przez ten cały czas tej niewoli babilońskiej, zauważcie, on nie zapomniał, kim był. On nie zapomniał, skąd pochodził. On nie zapomniał o swoich braciach. On nie zapomniał swojej tożsamości. To jest bardzo ważne. I dla niego ważne było, on kochał swoich braci, kochał ten lud, z którego pochodził. I jego serce było dostępne dla Boga. Dlatego Bóg włożył w jego serce to pragnienie, aby modlić się, wołać do Boga, trwać w poście. I to pragnienie, aby mury Jeruzalemu zostały odbudowane. Jest napisane, że on usiadł, płakał, smucił się przez wiele dni. Prawdopodobnie to trwało około 4 do 5 miesięcy. Poszcząc, to nie była tylko modlitwa. To nie było tylko wołanie, ale on też pościł, on składał ofiarę. I jest napisane, modlił się do Boga dniem i nocą. To jest, widzicie, nikt sam z siebie nie może czegoś takiego czynić. To jest dotyk Boga, Bożego serca. Tak naprawdę to Bóg wołał za Izraelem. To Bóg pragnął, aby oni odbudowali się, aby oni nie żyli w biedzie, w pohańbieniu, aby się ten czas dla nich, czas niewoli, który się skończył, aby się faktycznie skończył. On się modlił, wołał do Boga, ale też pokutował przed Bogiem z grzechów Izraela i przypominał Bogu obietnicę. I przeczytam 2 wersety, które mnie bardzo z tego dotknęły. Z Nehemiasza. i mówi tak do Pana: nic nie postąpiliśmy wobec Ciebie, nie przestrzegaliśmy przykazań i ustaw i praw, jakie nadałeś Mojżeszowi. Dzisiaj możemy powiedzieć, nie przestrzegaliśmy, nie, byliśmy nieposłuszni, on mówi, Twojemu Słowu. Wspomnij na słowa, jakie zaleciłeś Mojżeszowi tutaj, swemu słudze, powiadając: jeżeli wy popełnicie wiarołomstwo, ja rozproszę was pomiędzy ludami. Lecz jeżeli nawrócicie się do mnie i będziecie przestrzegać moich przykazań i spełniać je, to choćby wasi rozproszeni byli na krańcu niebios i stamtąd ich zbiorę i sprowadzę na miejsce, które obrałem, na mieszkanie dla mego imienia. Bo oni są twoimi sługami i twoim ludem, których odkupiłeś swoją wielką mocą i potężną swoją ręką. Widzicie, Nehemiasz pokutuje przed Panem i mówi o jednym grzechu, mówi, popełniliśmy wiarołomstwo. Tak naprawdę wiarołomstwo to znaczy, nie uwierzyliśmy, zaprzestaliśmy wierzyć Tobie, Panie. Wiecie, że brak wiary, konsekwencją braku wiary jest grzech? Jest napisane, że początkiem w zasadzie, jak się przypatrzymy, jak przyszedł grzech, to co? Człowiek nie uwierzył Bogu i przyszedł grzech w konsekwencji, tak? I to samo się stało tutaj. I Pan mówi, Pan nie mówi o różnych innych grzechach, tylko mówi, nie uwierzyliście, nie wytrwaliście w wierze. I On to wyznaje przed Bogiem, ten grzech Izraela. I ten brak wiary w Boga sprawił, że Żydzi poszli do niewoli. Bo ten brak wiary w Boga, który jest wszechmocny, który może wszystko, który jest nieograniczony, który jest Bogiem miłości, Bogiem obietnicy, obietnicy, którą znali, obietnic wielu, On sprawił, że oni weszli w grzech, tak? W Ewangelii jest napisane, że dlatego, że nie uwierzyli, zgrzeszyli. I to, co też mnie bardzo dotknęło tutaj, wiecie, Nehemiasz stanął, potrafił w duchu ocenić całą sytuację, jaka była w Izraelu. On dlatego wyznał te wszystkie grzechy. On widział, co się stało. On się powołał, pokutował za ten grzech przed Panem. I powiem wam, pokuta jest początkiem bardzo wielu zmian. Bardzo wielu zmian. Widzicie, Kościół w Laodycei mówił tak. Mówili tak o sobie: bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. Jestem bogaty, wzbogaciłem Cię. Ja przecież tak, Panie, znam. Jestem nasycony. Niczego już nie potrzebuję. Oni tak mówili do Pana. A wiesz, co im Pan powiedział? A nie wiesz, żeś pożałowania godzien, nędzarz i biedak, ślepy i głodny, i goły. Zobaczcie się, jakie to jest ważne, ażebyśmy mieli tą perspektywę Bożą, abyśmy badali swoje serce, abyśmy badali swoje życie, to, czego nas Pan uczy. Bo oni mówią, jesteśmy wzbogaceni, wszystko mamy, jesteśmy nasyceni, znamy Cię, chodzimy z Tobą. A Pan mówi, nie, jesteś pożałowania godny. Straszne to jest. Ale wiecie, oni nie stanęli w miejscu prawdy. Nie umieli ocenić stanu duchowego Kościoła. I dlatego usłyszeli takie słowa. Kochani, kiedy Nehemiasz dowiedział się o tej sytuacji, już mówiłam, on nie był bierny. To nie było coś, że on się tylko modlił. Modlitwa jest częścią sukcesu. To jest jakby początek. Modlił się, tak, on się modlił, on trwał przed Panem. Modlił się, pościł, wołał dniem i nocą. Ale wiecie co? On też poszedł, on podjął decyzję, że on odbuduje te mury. Dlatego zdecydował się, poszedł do króla i powiedział królowi, co on chce zrobić. I miał przychylność króla i wyjechał, aby odbudować te mury. Chcę wam zadać jedno pytanie. I sama sobie to pytanie zadawałam. Nie czytałam nigdzie o Nehemiaszu, że miał jakieś specjalne powołanie, że miał jakieś specjalne dary, że miał jakieś specjalne zdolności murarskie, rzemieślnicze, jakkolwiek. On w ogóle tego nie miał. Może nie, że nie miał, ale nie jest napisane. Ale wiecie co? On zobaczył potrzebę. On zobaczył potrzebę swojego narodu, swoich braci, swoich ojców, rodzin. Zobaczył potrzebę Izraela i powiedział, jestem gotowy, Panie, do Twojej dyspozycji. I pojechał. Pojechał do Judei. I kiedy znalazł się przed Jerozolimą, to co on zrobił? Jest napisane, że już w nocy pierwszego dnia pojechał, aby obejść i zobaczyć, w jakim stanie są te mury. To jest bardzo ważne. On zobaczył, co gdzie brakuje, co się zawaliło, co nie działa, gdzie są jakieś braki, co jest rozwalone. I ocenił ten stan i według tego zaczął budować. I wiecie co? Pierwszą rzeczą, jak mówiłam, obejrzał te mury, co jest zniszczone, ale później drugą rzeczą, tą, którą zrobił, wezwał wszystkich Żydów, kapłanów, przełożonych oraz resztę ludu, jest napisane, do odbudowy murów. Zgromadził ludzi i zgodzili się wszyscy w jednej wizji odbudowy murów. To jest kluczowe. On wezwał wszystkich ludzi, kapłanów, lewitów, jest napisane, wezwał cały lud i powiedział, chcemy odbudować te mury wokół Jeruzalem, ale ja sam tego nie zrobię, potrzebuję was. Czy odbudujemy to razem? Myślę, że tak się ich spytał. I wiecie co? I jest napisane, że oni wszyscy się zgodzili w tej wizji, którą Bóg dał jednemu człowiekowi. Ale ten człowiek sam nic by nie zrobił. Nic. Kolejną rzeczą, to co zrobili, powiedzieli: zabierzmy się do budowy i przyłożyli ręce i przyłóżmy ręce do dobrego dzieła. Oni byli gotowi. Nikt ich nie musiał namawiać, nikt ich nie musiał zachęcać, nikt ich nie musiał inspirować. Oni byli gotowi, powiedzieli: przykładamy ręce do tego, aby to odbudować, bo tak Bóg chce. I wiecie co, jak zaczęli tylko odbudowywać, i to musimy też wiedzieć, że wtedy przyszedł kolejny, bo to już był drugi, taki duży opór wroga. Byli naśmiewani, byli szydzeni, wyszydzani przez wielu innych ludzi, nie Izraela. Ale co zrobił wtedy Nehemiasz? Jeszcze może, jeszcze jedna rzecz, bo to był pierwszy raz, kiedy oni byli tak wyszydzani. Jeszcze to przeczytam, bo to jest ważne. Do odbudowy przystąpili, to jest ze słowa, do odbudowy przystąpili wszyscy. Jeden budował obok drugiego. Stali i pracowali. Każdy zajął się częścią odbudowy, która mu została przydzielona. Przystąpili wszyscy razem, stali jeden obok drugiego i pracowali. Oni byli zajęci pracą, pracą dla Pana, aby wykonać Boże dzieło. I każdemu została przydzielona jakaś część do odbudowy. Czy oni sobie wybierali to? Co oni mają robić? Nie, jest napisane, że przydzielona im została część do odbudowy. Stali i odbudowywali. I wtedy kolejny raz właśnie nastąpił atak wroga. I co robił Nehemiasz wtedy z swoim ludem, z ludem Izraela? Jest napisane, modlił się do Boga, nie ustawali w budowie, nie przerywali pracy. Oni się w ogóle nie przestraszyli tego. Dlaczego? Dlatego, że Nehemiasz ich zachęcał i mówił, Bóg jest z nami, Bóg Izraela, wielki Bóg jest z nami. To On z nami odbuduje. To On podniesie te mury, to On odbuduje Izraela. To jest Jego dzieło. Wiecie, tam nie było już, w niektórych miejscach jest napisane, że były same gruzy. I śmiali się, co z tej kupy gruzów, czy ona nowo, ożyją te kamienie, które są spalone? Tak, ożyje. Jeżeli Bóg zechce, to wszystko będzie żyło, nawet kamienie. Bo jeżeli ludzie nie będą chwalić Boga, to Bóg powiedział, że kamienie będą chwalić Jego. Wierzę, że tak nie będzie. Bo Bóg ma dzisiaj wielu ludzi, którzy chwalą Go. Co robił wtedy Nehemiasz? Już mówiliśmy. Modlił się do Boga. Nieustannie trwali w tej odbudowie. I byli wszyscy razem. A kiedy byli bardziej zastraszani, Nehemiasz kazał wzmocnić warty i zachęcał ich. Wzmocnić warty. Wzmocnić modlitwę. I zachęcał ich, nie bójcie się ich, nie bójcie się ich. Pana wielkiego i strasznego wspomnijcie i walczcie za waszych braci, synów, córki, żony i domy. Czy on walczył w swoim interesie? Nie. On walczył, dlatego że Bóg go powołał do tej walki. I miał serce dla Izraela, dla swoich braci i dla swoich sióstr. Dla córek, dla żon, dla domów jest napisane. Przecież on mógł tam u króla cały czas dobrze w ciepełku sprawować tą swoją funkcję podczaszego, prawda? Ale nie, on zrezygnował, poświęcił się czemuś. Jest napisane, z tych, którzy budowali, każdy miał miecz przypasany do boku. W nocy trzymali straż, a w dzień budowali. Czy sobie zdajemy sprawę z tego, jak potężne to było poświęcenie? W nocy trzymali straż. Wymieniali się na pewno. A w dzień budowali i mieli miecze. Jest napisane, w międzyczasie też wróg chciał zabić Nehemiasza, chciał zniszczyć tego, który był przywódcą tego. Też to nam zawsze coś mówi, prawda? Ale jest dalej napisane i tak mur został odbudowany, wrota wstawione, wyznaczeni oddźwierni, śpiewacy i lewici. Nehemiasz znał moc uwielbienia. Nehemiasz znał moc modlitwy. To dlatego zostali wystawieni śpiewacy i lewici. Potężną mocą, potężną zbroją, potężnym orężem walki jest uwielbienie. To jest potężne. I on wiedział o tym. Wiecie, ja w tym tygodniu byłam w bardzo trudnym miejscu, dlatego że nieoczekiwanie znalazłam się w miejscu, w którym musiałam podjąć decyzję, która dotyczyła bardzo mi bliskiej osoby. I było to bardzo trudne dla mnie. Nie wiedziałam, co mam robić. I były naprawdę chwile i smutku, i płaczu. I rano, kiedy się modliłam, Pan powiedział, czytałam psalm i tam jest tak napisane. Wstępuje Bóg wśród radosnych okrzyków. Pan przy ogłosie trąb. Grajcie Bogu, grajcie, grajcie królowie naszemu, graj, naszemu Bogu, grajcie. Bóg bowiem jest królem całej ziemi. Śpiewajcie pieśni. I wtedy Pan mi powiedział, że Bóg wstępuje wśród okrzyków radości, wśród chwały i uwielbienia. I ja zrozumiałam, że jeżeli ja zacznę uwielbiać Pana w tym momencie i odwrócę się od tych wszystkich rzeczy, to nie znaczy, że to zlekceważę, że to będzie dla mnie nieważne. Nie. Ale kiedy ja zwrócę się do Pana w uwielbieniu, i go zacznę wywyższać, radować się, wywyższać go nad tym problemem, nad tą sytuacją. To co jest napisane, że on wtedy zstępuje. On wtedy zstępuje, to tak jakbyśmy mu torowali drogę. Taka jest moc uwielbienia. I Nehemiasz znał to. Dlatego wyznaczył śpiewaków i dlatego wyznaczył lewitów, tych, którzy kapłanów, którzy trwali w modlitwie tam. Co się stało później? Później, kiedy już wszystko zostało wybudowane, jest napisane, że później pościli cały lud. Pościł i pokutował przed Bogiem. To już nie był sam Nehemiasz, który pościł i pokutował. Cały lud przyszedł do Pana. Pościł, pokutował i chwalił Boga. I jest napisane, modlitwy ich wywyższały Boga, były wspomnieniem wielkich rzeczy, których Bóg dokonał. Wspominali Jego miłosierdzie, łaskawość i dobroć. I kolejną rzeczą, która się stała, jest napisane, Następnie odnowili przymierze z Bogiem i osiedlili się w Jeruzalem, wielbiąc Boga. Była pewna droga i potrzeba było ludzi, którzy odpowiedzą na Boże wezwanie, uwierzą Bogu. Co było kluczem do sukcesu? Oni byli zjednoczeni w wizji odbudowy i zaangażowani wszyscy. Tam nie było bierności, tam nie było nikogo, kto sobie powiedział, nie, ja posiedzę sobie, albo odpocznę, albo ja coś tam innego będę robił. Nie, oni wszyscy się zjednoczyli w tym celu odbudowy. Wszyscy jak jeden stanęli do odbudowy murów, każdy w swoim miejscu. Każdy w swoim miejscu, w miejscu, który im Bóg wyznaczył. Nie dali się zastraszyć, byli waleczni, czyli odwaga i waleczność. Modlili się, pościli i wierzyli Bogu. Byli poświęceni i oddani dziełu do końca, czyli poświęcenie i oddanie Bogu. Następnie ustanowili śpiewaków i kapłanów, czyli uwielbienie i modlitwa. To są te rzeczy, które są bardzo ważne dzisiaj też dla nas. Następnie odnowili przymierze z Bogiem, czyli poświęcili się na nowo dla Boga, aby chodzić Jego drogami, aby oddać Jemu życie. Wiecie, jedność jest kluczem. To jest bardzo ważne. O jedności Bóg jest jednością. O jedności Bóg mówi bardzo dużo w Biblii. Jezus w modlitwie arcykapłańskiej modlił się o jedność swojego ludu, aby byli jedno, tak jak On mówi, jak ja w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jedność jest kluczem. Wiecie, kiedy budowana była wieża Babel, symbol buntu, pychy i niezależności? I wiecie, co wtedy Bóg powiedział? Oni się wszyscy zebrali i oni to budowali, ci ludzie. Taki pomnik. Chcieli się dostać do nieba. I wtedy Bóg powiedział, oto jeden lud i wszyscy mają jeden język. Teraz już dla nich nic nie będzie niemożliwe, cokolwiek zamierzają uczynić. Oto jeden lud, wszyscy mają jeden język, czyli się rozumieją. Teraz już dla nich nic nie będzie niemożliwe, cokolwiek zamierzają uczynić. Taka jest moc jedności. Tutaj akurat mówimy o złej jedności i Bóg to zniszczył i pomieszał te języki, tak? Ale zobaczcie, jaka jest, co może uczynić jedność. W Psalmie 133 Bóg mówi, pokazuje nam drogę do tego. Pragniecie mojej obecności, kiedy się razem spotykacie, pragniecie obecności w małżeństwach, pragniecie obecności w rodzinach. Pan mówi, bądźcie jedno. Bądźcie jedno, a ja wtedy uwolnię swoje namaszczenie, swój olej. A olej to jest symbol Bożej obecności. Jedność, pamiętajmy, jedność jest tylko w Bogu. Jedność jest tylko w Jezusie. I Kościół stanie się jedno, kiedy każdy z nas będzie w Jezusie. To jest takie ważne. kiedy zjednoczymy się w Jezusie, kiedy Ty i ja będziemy żyli w Jezusie, On będzie żył w nas, wtedy łączymy się w tej jedności i nie ma niemożliwego dla Boga to, co On zechce uczynić w Kościele czy w swoim Królestwie. Aby dziś cele Boga mogły się być realizowane, bezwzględna jest jedność serc, zaangażowanie i poświęcenie. Wiecie, wołamy o przebudzenie. To przebudzenie przyjdzie, na pewno, dlatego że Bóg tak postanowił. Ale wiecie, to przebudzenie będzie wiązało się z ogromnym poświęceniem. To będzie złożenie, każdy z nas, jeżeli będziemy częścią tego przebudzenia, wierzę, że wszyscy będziemy, że wszyscy chcemy. Dlatego dzisiaj się przygotowujemy, tak? To jeżeli Pan przyjdzie, to my będziemy nieustannie zaangażowani w dzieło Pana. Wiecie, Bóg wszystko może uczynić sam. Niektórzy mówią, przecież On to sam może zrobić. A czego On tego nie zrobi? Niech to robi, jak chce. To jest bunt, to jest niezależność. Ale wiecie co? Bóg tak postanowił, że zaprosił nas do współpracy. To jest nasz przywilej. To jest przywilej mój i Twój, że On nam zaufał, że On zaprasza nas do współpracy i On chce polegać na nas, chce widzieć naszą wierność, nasze oddanie, bo inaczej rzeczy nie będą się mogły dziać, bo inaczej On będzie tak długo szukał, a znajdzie takich ludzi. A my chcemy być tymi ludźmi, którzy chcą być w Jego dziele. Chcą być częścią przebudzenia. Chcą, aby Królestwo Jego przyszło i się poszerzało. I pamiętajmy też o tym, że to wszystko to nie tylko, żeby osiągnąć moje powołanie, bo ja mam powołanie. Ja jestem powołany do tego, tego i tego. Każdy z nas jest częścią większego powołania niż tylko Twoje powołanie. Twoje i moje powołanie jest częścią wielkiego powołania, Bożego powołania. Ta jedność i współzależność jest bardzo pokazana w jednym z obrazów Kościoła. Bóg mówi o Kościele i porównuje Kościół do ciała ludzkiego, wiecie? I tutaj możemy zobaczyć właśnie ten obraz, jak bardzo Bóg zaplanował, to, abyśmy byli współzależni od siebie. Jeden zależy od drugiego. I w Koryntianach jest napisane tak, albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż jest ich wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus. Widzicie, w ciele możemy zobaczyć wiele członków, ale tam nie ma ważniejszych i mniej ważnych członków. Wiecie, kto jest w tym ciele najważniejszy? Głowa. Jezus Chrystus. I ciało, jeżeli ciało jest połączone z głową i każdy członek jest na swoim miejscu, każdy organ jest na swoim miejscu, tak jak czytaliśmy, tak jak Bóg to zaplanował, to wtedy to ciało nie jest dysfunkcyjne, tylko to wtedy to ciało zaczyna pracować całe. Nie może, jest napisane, nie może oko powiedzieć do nogi, a po cóż ty mi jesteś potrzebna? Wystarczy, że ja widzę. Albo po co ucho? Ja chodzę, nie muszę słyszeć. Nie. Bóg tak postanowił. To jest Boże postanowienie, to jest Boża decyzja. I On sam umieścił każdego z nas w tym ciele tak, jak chciał. To jest bardzo ważne i to jest bardzo kluczowe. Aby każdy z nas odkrył to miejsce w ciele, gdzie Bóg go umieścił. Bo będziesz spełniony, będziesz pracował i robił to, co Bóg chce, żebyś robił. I całe ciało będzie funkcjonowało. Wiecie, jeżeli członki będą rozsypane, każdy oddzielnie i nie będą połączone, jest napisane więzami miłości, to z takiego ciała też niewiele będzie pożytku dla Pana. Dlatego to tak, to są kluczowe rzeczy, żebyśmy, to jest tak oczywiste, że nieraz my się nad tym nie zastanawiamy, bo wiecie, nad prostymi rzeczami nie zastanawiamy się często. My lubimy, jak coś jest, czegoś nie widać, trzeba pomyśleć trochę, w porządku. Ale to jest tak proste, że warto się tutaj zastanowić nad tym. Spytać się Pana, Panie, gdzie Ty chcesz? Gdzie Ty mnie umieściłeś? Co ja mam robić w tym ciele? Bo jesteśmy sobie potrzebni. Potrzebujemy siebie. Pan postanowił, aby nikt nie polegał tylko na sobie. I abyśmy w tym wszystkim mieli radość z dawania, z brania, służenia. I abyśmy się cieszyli z sobą nawzajem. Nie wyróżniali jedni drugich, ale żebyśmy się cieszyli wszyscy sobą nawzajem. To wtedy Bóg się cieszy, naprawdę się cieszy. To są klucze. Kochani, każdy z nas otrzymał choć jeden dar i jeden talent. Dlatego, że tak Biblia mówi. I pamiętajmy, to nie jest dla nas. To jest dla ciała. I te dary i talenty będą się rozwijać tylko wtedy, kiedy my zaczniemy ich używać. Kiedy zaczniesz służyć, to zaczniesz wzrastać. Będziesz się i uświęcał, i będziesz służył. Będzie wiele rzeczy się działo jednocześnie, kiedy wyruszysz w tą podróż. Kochani, to są tak naprawdę bardzo podstawowe rzeczy. I wierzę, że się dzielę tym tylko dlatego, że Pan po prostu chciał, żebym się tym podzieliła. I teraz powiem coś takiego. Kochani, chcę was zachęcić, ktokolwiek z was tutaj nie jest w jakiejkolwiek służbie, służb jest dużo w tym kościele. Są miejsca, gdzie naprawdę potrzebujemy ludzi, potrzebujemy wzmocnienia. Dlatego jeżeli jesteś taką osobą, która nie ma jeszcze służby, proszę Cię, abyś po tym spotkaniu zgłosił się do kogokolwiek ze starszych, i powiedział, że jesteś gotowy. Nie wiesz jeszcze co, nie wiesz jeszcze jak, ale jesteś gotowy, tak jak Nehemiasz. On zobaczył potrzebę. I Panie, jeżeli potrzebujesz mnie, to ja jestem gotowy. To proszę Cię, zgłoś się tutaj do kogoś ze starszych i taka służba zostanie Ci przydzielona i będziesz mógł wzrastać i chwalić Boga. Druga rzecz, jeżeli ktokolwiek z Was nie jest w grupie domowej, grupie wzrostu, w grupie, która sprawia, że żyjemy jak w rodzinie, nie, że się spotykamy w niedzielę, ale żyjemy w rodzinie, spotykamy się w ciągu tygodnia, dzielimy się, zachęcamy, pomagamy sobie, rozważamy słowo, mamy świadectwa, to też, jeżeli ktoś nie jest w grupie, a chciałby być w takiej grupie, powiem Ci, to jest błogosławieństwo. To proszę Was, żebyście się zgłosili do Piotra Probierza. Tak, Piotrze? Do Ciebie tak. To proszę, żebyście się zgłosili do Piotra. I to jest to, o czym chciałam się podzielić. Wierzę, że Pan zachęcił każdego z nas i do tego, abyśmy budowali razem z Nim. Dlatego coś jeszcze chcesz powiedzieć, Januszku? Dlatego, Ojcze, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Duchu Święty, dziękujemy Ci, że Ty mówiłeś do każdego serca, że Ty sam nas zachęcałeś, wzywałeś, mój Panie, mówiłeś do nas. I Panie, modlę się, aby każdy z nas podjął decyzję zgodną z Twoją wolą. Panie, dziękuję Ci. Dziękuję Ci, że Ty, Panie, też nigdy nie naruszysz wolnej woli człowieka. Będziesz mówił, może długo będziesz mówił, ale dziś jest ten czas, kiedy chcemy Ci odpowiedzieć, Panie, że jesteśmy gotowi, aby służyć, aby odbudować. Dlaczego? Dlatego, że uwierzyliśmy Tobie, uwierzyliśmy Twojej obietnicy, uwierzyliśmy, że Ty wszystko możesz. Ty z gruzów, z gliszczy podnosisz i budujesz mury. Ty masz moc, Panie, odbudowania tego miejsca na nowo i budowania, Panie, tak, aby powołanie, które złożyłeś na tym miejscu, Panie, wypełniło się. I Panie, dziękuję Ci, że Ty tutaj przyprowadzasz ludzi i są tu ludzie, którzy są potrzebni w tym miejscu i Ty umieściłeś ich z tymi darami i talentami. I Ty to dzisiaj chcesz aktywować, wzbudzić na nowo, zachęcić. Dziękujemy Ci, Ojcze. Dziękujemy Ci, Jezu. Dziękujemy Ci, Duchu Święty. Amen.
Wiesz, że masz dane od Boga to, czego nie ma nikt inny? To jest coś wyjątkowego. To jest coś szczególnego. To jest coś, czego nikt inny nie wykona jak Ty sam. Nikt inny. Nikt inny. Jedna taka rzecz, którą dodam do tego, czym Terenia się dzieliła, to jest w 4 rozdziale. Jest jeden werset, a jak wiele treści i wiele mądrości i ostrzeżenia daje. Bo jest napisane tak. Wrogowie nasi zaś myśleli, nie powinni się dowiedzieć i spostrzec się, aż wpadniemy między nich, wybijemy ich i zatrzymamy robotę. Jest wróg, któremu zależy na tym, by ta praca nie była kontynuowana, zakończona, w ogóle prowadzona. To jest tak jak z tym dzieckiem. Dla wroga najlepiej jest, aby wszystko stanęło, nic się nie robiło, stagnacja. A kiedy jest stagnacja, to przychodzi śmierć. Umiera wszystko. Zaczyna gnić, śmierdzieć, a później po prostu umiera. Tak jak w stawie, gdzie nie ma przepływu wody. Za jakiś czas zrobi się z tego gnojówka. Nawet jeżeli na samym początku była wlana tam świeża, czysta woda. A więc, kochani, wierzę, że Bóg wzywa nas jako Kościół, wszystkich, do tego, byśmy przepracowali to, przeprocesowali to z Duchem Świętym, żebyśmy się zastanowili nad tym, pytając Boga: dobrze, Boże, to dzisiaj jestem w takim miejscu, okej, gdzie chcesz, co chcesz uczynić, jak chcesz mnie użyć w tym miejscu, w jaki sposób mogę pomóc, bo jeżeli nic nie wiem, nic nie słyszę, to nieraz żeśmy tu mówili, to przyjdź do Piotra, przyjdź do kogokolwiek ze starszych, powiemy ci, co można zrobić. To widać na pierwszy rzut oka, co jest potrzeba. Wiecie, Piotr jest takim, który staje w wyłomach. On jako starszy często stoi w drzwiach, wita gości. To jest prosta służba. Dobrze, że jesteś i witasz tych, którzy wchodzą. Często staje tam, bo nie ma kogoś, kto stanie w tym miejscu. Prosta służba. Ale pamiętam Romka Rybotyckiego, który kiedyś powiedział, jeszcze mieliśmy spotkania na Wejherowskiej, pamiętasz, Piotr? I on tutaj kiedyś dawał świadectwo, że przyszedł po raz pierwszy i Piotr właśnie był w służbie witającej. I to, co go dotknęło, to właśnie to, że podano mu rękę i przywitano go. Dobrze, że jesteś. I został zaproszony, by usiąść w rzędzie. Prosta służba. A Romek dzisiaj z Krysią prowadzą dużą służbę. Fundację Kairos od lat wspierającą potrzebujących. Wiecie, to są takie proste rzeczy, które później budują naprawdę potężne rzeczy dla samego Boga. Także czujcie się zachęceni. Jesteście zachęceni? Nie smuć się, że będziesz coś musiał robić. Nic nie rób, pozwól tylko Duchowi Świętemu w tobie uczynić to, co Bóg chce, byś uczyniła. Tylko gotowość. Panie, oto jestem. Chcesz mnie użyć? Użyj mnie. Tak jak Katrin Kuhlman, pamiętam, oglądam kasetę wideo z jej konferencji, którą prowadziła, czy spotkania bardziej uzdrowieniowego, bo takie prowadziła. Jeszcze z taką suknią, gdzie rękawy taki był w taki trójkąt i ona rozłożyła te ręce, te rękawy tak wisiały i mówi: Panie Boże, jestem niczym, jestem nic, ale jeżeli to nic chcesz użyć, oto jestem. I od tego zaczęła się potężna służba w świecie, gdzie Bóg używał ją w uzdrowieniach, w cudach, w niesamowity, potężny sposób. Każdego z nas Bóg może tak w taki sposób użyć, kiedy tylko my staniemy, powiedziemy: Panie, okej, użyj mnie, rób ze mną, co chcesz. Poddaję się Tobie, wchodzę w to miejsce i będę się radował. Po prostu jestem do Twojej dyspozycji. To jest wszystko. To jest wszystko. Amen? Czy to nie jest radosne? A więc nie kombinujmy, nie szukajmy, po prostu zróbmy krok i powiem: Piotrze, co mogę zrobić? Stanę za Ciebie, kiedy masz dyżur. Ania jest odpowiedzialna za tą służbę. Zgłoście się do Ani, Ania ma plany i cały grafik. Możecie to zrobić. Potrzeby są naprawdę duże. Porządkowi, zawsze porządkowi są potrzebni. Zawsze, zawsze. Marek, który ma problem ze swoją nogą. Słuchajcie, jak widzę, jak każdy niedzieli niesie ambonę i znosi krzyż, mimo bólu w kolanie, ale to robi dla Boga. Dlatego lekarze zachodzą w głowę. Dlaczego ten pacjent jeszcze chodzi, bo już dawno nie powinien chodzić. A on chodzi dlatego, że służy Bogu. A Bóg uwalnia tą moc do jego kolana, chociaż nie jest do końca jeszcze uzdrowione na razie. Ale Bóg czyni to, jest w procesie.